Koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj będzie o tym, jak rozmawiają ze sobą koty. Wejdziemy w świat zapachów, pomruków oraz postaw ciała. Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Zanim przejdziemy do obiecanego tematu kotów, chwilka o dokarmianiu ptaków, ponieważ ze względu na warstwę śniegu, która prawdopodobnie utrzyma się jeszcze do przyszłej środy, czwartku, oraz niskie temperatury, jak najbardziej można wspomagać naszych skrzydlatych przyjaciół. Pamiętajmy jednak, by nie dokarmiać chlebem, ani razowym, ani zwykłym białym. Podawanie pieczywa może powodować różnego rodzaju problemy, szczególnie gastryczne. Ponadto u ptaków wodnych może powodować też zespół chorobowy zwany anielskim skrzydłem, który polega na deformacji ostatniego stawu właśnie w skrzydle i niestety taki ptak już nigdy nie poleci. Nie jesteśmy w stanie tego wyleczyć. Dokarmiamy takie ptaki wodne gotowanymi lub też surowymi kaszami, gotowanymi, pokrojonymi w kostkę warzywami, no a nasze, można powiedzieć, wróble, czy też sikory dokarmiamy ziarnem wysypanym bezpośrednio do karmnika. Możemy też zapewnić im słoninę i pamiętajmy też o zakupie jakichś kolb dla nich albo kuli właśnie dla ptaków, które można już kupować bezpośrednio w sklepach zoologicznych, gdzie teraz mamy bardzo dużo dostaw takich elementów dla ptaków. No i pamiętajmy, gdzie te kule wieszamy, ponieważ są one obleczone w siateczkę taką foliową. No i ta siateczka może być ogromnym zagrożeniem dla ptaków, które przypadkiem, gdzieś tam wkładając nie nogę, mogą się niestety na tym nawet powiesić. I w zeszłym roku takiego ptaszka nie udało mi się uratować, który zawinął się właśnie w taką pozostałość po tej kuli dla ptaków. Dlatego jeżeli idziecie z dziećmi na spacer i macie takie kule ze sobą, żeby je powiesić, to po jakimś czasie, po tygodniu, po dwóch, po trzech, pójdźcie w to samo miejsce i sprawdźcie, czy nie jest potrzebne już zdjęcie tej siateczki, żeby żadnemu po prostu naszemu pierzastemu przyjacielowi nie stała się krzywda. Jeżeli macie natomiast karmniki, musicie je bardzo często odkażać, ponieważ ptaki noszą ze sobą różnego rodzaju patogeny. I jeżeli niestety nie panują nad tym, gdzie się załatwiają i często załatwiają się też w karmnikach, nie robią z tego specjalnie. Dlatego trzeba przynajmniej raz na tydzień ten karmnik dokładnie myć i odkażać takimi substancjami, które naszym przyjaciołom nie zaszkodzą. No i dzięki temu też nasi przyjaciele nie tylko będą najedzeni, ale także zdrowi. A teraz już przechodzimy sobie do tematu, a więc komunikacji. Komunikacji kotów wewnątrz i międzygatunkowej. Są to bardzo ważne aspekty. Można powiedzieć, że ich znajomość jest podstawą do tego, żeby zrozumieć, czego chce od nas kot i dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej. I mimo, że ten temat jest już znany moim wiernym słuchaczom, to nasze dzisiejsze spotkanie i powtórzenie najważniejszych informacji będzie wstępem do serii audycji poświęconych zachowaniu kotów. Oczywiście, jeżeli ktoś nie będzie miał możliwości wysłuchania którejś z nich na żywo, nic straconego, wystarczy wejść na stronę naszego radia www.radiopoznan.fm i wyszukać audycję Psy, koty i inne kłopoty. W trakcie naszego spotkania jest aktywny telefon do studia 61 8 654 654. Możecie zadawać pytania dotyczące zachowań waszych zwierząt. Natomiast jeżeli macie uwagi dotyczące audycji albo pomysły na tematy, ewentualnie na przykład jakieś pytania, bo też przypominam, że robimy co jakiś czas takie audycje z waszymi pytaniami, to zapraszam na moją stronę na Facebooku. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę frazę psy, koty i inne kłopoty. I zanim przejdziemy do tematu, no to już mamy pierwszy telefon od pani Wandy. Tak, słucham, halo?
Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się. Czym można dokarmiać gołębie? Bo do mnie przylatują tu na dach w bloku gołębie i ja im daję płatki owsiane, suche.
Jak najbardziej może pani dawać im płatki owsiane, może pani im dawać też ryż, też wszelkiego rodzaju kasze. Im bardziej zróżnicowane, tym lepiej. Może pani też kupować na przykład jakieś tańsze ziarna dla małych papug, na przykład które zawierają proso, czyli na przykład jakieś mieszanki dla papużek falistych. I tym się na pewno najedzą, będą pani wdzięczne.
A jeszcze na przykład, czy bułka normalna bułka pokrojona w drobne kawałeczki, wysuszona, to można wyrzucić, czy raczej tego nie?
Raczej tego nie, ponieważ te bułki, nawet jeżeli są bardzo dla nas zdrowe, to zawierają takie rzeczy, które mogą gdzieś tam pęcznieć w ich wolach i mogą powodować problemy.
Bo widzę, że tu wyrzucają ludzie i chleb i tego, a jak zwróciłam uwagę, to usłyszałam, nie powiem co.
No niestety, ludzie nie znają się na tym i też mamy takie pokłosie tego, że oczywiście chleba marnować nie wolno, ale...
No ale szkodzić też
nie wolno.
To nasi młodsi bracia i chce je szanować.
Można taki wysuszony chleb zostawić gdzieś tam przy śmietniku i wtedy osoby, które mają jakieś zwierzęta gospodarskie, które mogą jeść ten chleb, po prostu go zabiorą pod warunkiem, że nie są spleśniałe, bo jeżeli jest spleśniały, to po prostu wyrzucamy do śmietnika.
Chleb jeszcze w dodatku spleśniały.
To jest już problem, koszmar dla tych zwierząt.
No właśnie. Nic, serdeczne dzięki.
Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego na cały weekend. Do widzenia. W porządku, to przechodzimy sobie do tematu. Tak jak w przypadku psów, o których mówiliśmy sobie ostatnie 3 audycje, już tutaj o miłośnicy kotów troszeczkę mnie za to ganili, że 3 audycje było o psach, ale teraz będziemy mieć audycję o kotach. Tak jak w przypadku psów, u kotów komunikacja jest silnie rozbudowana. To nie są tylko miauknięcia, to są też różnego rodzaju inne postawy, sygnały. Wręcz do tego stopnia jest rozbudowana, że koty potrafią nie tylko komunikować się z nami za pomocą własnych sygnałów, ale potrafią również uczyć się czytać ludzi, by lepiej nas zrozumieć. Mało kto wie, że miauczenie jest skierowane głównie dla nas, o czym będziemy jeszcze mówić. Poza tym generalnie koty traktują ludzi jako osobniki należące do ich gatunku. Tylko w oczach naszego kota jesteśmy wielkim, niezdarnym kocurem, który nie reaguje prawidłowo na część sygnałów. Tym niemniej jeżeli kot był prawidłowo socjalizowany z człowiekiem, to jest w stanie zrozumieć, czego od niego chcemy, podobnie jak to ma miejsce u psów. Kot jako w dużej mierze samotnik nie zawsze ma chęć do tego, by odpowiadać na nasze sygnały czy też prośby, chyba że wiążą się one bezpośrednio z nagródką. Dlatego też koty łatwiej uczą się tych ludzkich zachowań i sygnałów, które zwiastują pojawienie się czegoś pysznego, na przykład słów związanych z jedzeniem albo dźwięk otwieranej lodówki, prawda? Albo stuknięcia miską, szelest opakowania z karmą, czy sam dźwięk nasypywania czy nakładania jedzenia do miski. Często markują tego typu przyjazne dla nich zachowania cichym mruknięciem albo konkretnymi już kocimi swoimi słowami. Koty uczą się też konkretnych ruchów czy też sekwencji zachowań związanych z ich przyjemnościami albo ze skrajnie nieprzyjemnymi sytuacjami, na przykład widokiem transportera, który sprawia, że nasz kot od razu znika i go nie ma, po prostu się chowa i nie chce, żebyśmy go znaleźli. Przyczyna jest prosta. Transporter oznacza podróż autem albo, co gorsza, autem do weterynarza. Tutaj przypomnę, że warto sprawić, by ten transporter jednak był czymś przyjemnym, na przykład traktując go od początku jako jedno z legowisk kota. Wtedy łatwiej będzie mu przełamać barierę podróży. Skład, można powiedzieć, kociej komunikacji, taki przepis na kocią komunikację. Składa się ona zarówno z gestów, postaw ciała, dźwięków, zapachów. Postawy ciała to widoczne dla wprawnego oka, ale też takie, które są, można powiedzieć, takimi mikrosygnałami, a także zapachy i dźwięki, które niekoniecznie są dla nas zawsze możliwe do wykrycia. Generalnie bez ludzkiej chęci poznania i nauki kocich zachowań trudno będzie nam rozszyfrować, co kot w danym momencie ma na myśli. Mam nadzieję, że dzięki tej audycji choć trochę zrozumiecie właśnie tą mowę kotów oraz że popchnie to Was do poszukania czegoś w tym temacie we własnym zakresie, szczególnie jeśli w Waszym domu mieszka taki koci przyjaciel. Jeżeli chcemy interpretować kocie zachowanie, musimy mieć na uwadze nie tylko je same, ale także kontekst, czyli w tym przypadku zespół zachowań i gestów współistniejących powiązanych z danym zachowaniem. Na pewno wielu z Was kociarzy słuchających tej audycji zna zasadę ogona jako swoistej skali kocich zachowań. Podkulony lub uniesiony ogon to lęk i agresja. Natomiast uniesiony i napięty ogon czasami towarzyszy także stanom podniecenia. Ogon, który kręci się z boku na bok, to niechęć i takie napięcie, można powiedzieć rozdrażnienie albo bardzo silna ekscytacja, która wcale nie kojarzy się tak dobrze jak w przypadku psów, gdzie ten ogon, można powiedzieć, w większości kojarzymy sobie z ekscytacją spowodowaną radością. Tutaj raczej to jest nasze jawne przesłanie, proszę się nie zbliżać. Dlatego, by ocenić, w jakim nastroju jest nasz kot, musimy uwzględnić również szerszy kontekst przekazu. Warto też zwracać uwagę na środowisko, które również silnie oddziałuje na kota i to, w jaki sposób on odbiera świat. Inaczej kot będzie reagował na nasze zachowanie, będąc na wysokości, na przykład na specjalnie zamontowanych dla niego półkach, a inaczej będzie zachował się kot, który jest tych półek pozbawiony, a dodatkowo nie pozwala mu się chodzić na przykład po stołach, blatach, czy też regałach na książki. Pomijam fakt, że w tym wypadku zakaz obejmuje tylko ten moment, kiedy nie ma nas w mieszkaniu, ale to już jest inna para kaloszy. Czasami kot może też zaatakować bez ostrzeżenia, kiedy wróciliśmy z pracy do domu, tylko dlatego, że do grona pracowników naszej firmy dołączyła osoba, która posiada kota, który znaczy moczem kanapę, dywany, czyli kota, który zostawia po sobie silny zapach, mogący pozostawić na ubraniach właścicielki, którego cząsteczki potem mogą osiadać na naszych rzeczach. Teraz przejdziemy sobie do sygnałów wizualnych, ale zanim to nastąpi, zapraszam Was na krótką przerwę w postaci piosenki.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj Wasze upragnione koty i ich komunikacja między i wewnątrz gatunkowa. Przypominam, że można do mnie telefonować, zadawać pytania dotyczące Waszych zwierzęcych przyjaciół. 61 8654 654 61 8654 654. Jeśli macie uwagi dotyczące audycji, rozbudowane pytania, które będę mogła wykorzystać do audycji z pytaniami, albo pomysły na tematy następnych, to zachęcam do odwiedzenia mojej strony na Facebooku. Wystarczy pisać w wyszukiwarkę frazę psy, koty i inne kłopoty i na pewno mnie znajdziecie. Teraz o sygnałach wizualnych, czyli wszelkich widocznych gołym okiem zachowaniach kota, odłożenia jego ciała po bardzo subtelne, ciężkie do zauważenia sygnały, jak kąt nachylenia wibrysów do płaszczyzny kociego policzka. Ale zanim o tym, to mamy telefon od słuchacza. Tak, słucham. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie wiem, czy się dobrze dodzwoniłam.
Psy, koty, inne kłopoty, Zuza Ogrodowczyk.
Tak, tak, dokładnie. Witam serdecznie. Chciałam zapytać, ponieważ moja koczka jest po sterylizacji.
Tak.
I bardzo kiepsko znosi te pierwsze dni. Chciałabym zapytać, jak mogę jej pomóc, żeby jej trochę ten czas umilić, ułaskawić.
A weterynarz przepisał dokładnie jakieś zalecenie odnośnie jej aktywności fizycznych?
Nie, na razie właśnie nie. Tylko po prostu ją oszczędzać i nie wypuszczać jej na razie na zewnątrz.
Okej, dobrze. To już Pani odpowiadam na antenie, żeby nie było pogłosu. Ja się rozłączam i wszystko Pani opowiem. Generalnie będzie kolejna audycja, jedna z kolejnych audycji będzie też dotyczyła tego, jak zajmować się kotem tak, żeby jak najlepiej zapewnić mu czas. Natomiast to wiadomo, taka sytuacja, gdzie mamy kotkę po sterylizacji, ona nie do końca odnajduje się w tym, że ma na sobie pewnie albo kołnierz, albo ma na sobie specjalnie ubranko, które będzie ją zabezpieczało. No to jest coś, co niestety kota bardzo denerwuje. Najlepsze będą tutaj zabawy węchowe, a więc wszelkiego rodzaju zabawy w szukanie smakołyków. Bardzo proste zabawy węchowe możemy zrobić sobie samemu. Wystarczy kilka rolek po papierze toaletowym. Każdą z tych rolek musi Pani pociąć na 3 kawałki i przykleić na jakiś neutralny klej, na przykład klej do papieru, taki dla dzieci, Wicol. Można powiedzieć coś jak Wicol, to się nazywa chyba klej magiczny. Kupić sobie taki klej, przykleić te rolki do podłoża, którym może być zwykły karton. Można też poprzyklejać jakieś kawałki, poziome takie paseczki też z jakiejś tektury. Można dodatkowo też przyklejać różne inne rzeczy, typu na przykład powycinane kawałki z pojemniczków na jajka, czyli podzielić sobie ten pojemniczek na jajka na te 10 takich kubeczków i też je tam poprzyczepiać po prostu losowo i wtedy na przykład powrzucać kotu tam jakieś smakołyki i w te rolki, w te paski i tam do środka, żeby ona sobie mogła stamtąd powyszukiwać. Dodatkowo musimy się bawić w nią takie zabawy, które będą się kończyły dla niej czymś przyjemnym, jakimś smakołykiem, ale będą to zabawy fizyczne. Czyli mimo wszystko staramy się chociaż trochę pobawić z nią wędką. Najlepiej taką, nad którą będziemy bardziej panować, a więc wędką, która nie jest zakończona sznurkiem, tylko samym można powiedzieć tym taką wędką, która od razu na końcu tego kijka ma jakieś piórka i wtedy po prostu panujemy nad jej emocjami. Nie będzie ona wykonywała jakichś gwałtownych ruchów. Będziemy panować nad tym, żeby sobie krzywdy nie zrobiła. I za każdym razem, na koniec sesji, można powiedzieć, że te sesje będą trwały 3 do 5 minut, dajemy jej jakiś duży, fajny kawałek smakołyka. Może to być jej ulubiony smakołyk, ale musi być to duży smakołyk. Na przykład jakiś duży kawał suszonego mięsa z kaczki. Albo kawałek surowego mięsa, które ona lubi, na przykład surową wołowinę. Albo można na koniec dać jej troszeczkę karmy. Oczywiście wszystko w granicach jej porcji dziennej. Można też kupić sobie, tylko to nie wiem, czy zdąży pani do momentu, kiedy ona już się będzie lepiej czuła, ale to i tak jest fajna rzecz, żeby kupić tak mimo wszystko. Kupić sobie tak zwane maty silikonowe, dzięki którym kotu będzie zajmowało trochę dłużej zjedzenie swojej karmy mokrej i będzie to dla nich bardziej atrakcyjne, bo będą musiały trochę powylizywać. A lizanie też jest czynnością, która uspokaja zarówno psy, jak i koty. Poszukać sobie też, wpisać sobie, może Państwo wpisać frazę w Google, taką, która będzie nam mówiła o wzbogaceniu, można powiedzieć, o takim wzbogaconym terenie dla kotów. To się nazywa feline enrichment, czyli taki teren wzbogacony dla kota. Można też cat enrichment wpisać i poszukać sobie wszelkiego rodzaju ciekawych aktywności, które można robić też z kotem stacjonarnie, tak żeby nie wymagały one od pani kotki zbyt dużego zaangażowania fizycznego. Mam nadzieję, że trochę pani pomogłam. My tymczasem przechodzimy sobie do tematu właśnie tych sygnałów wizualnych. Już powiedziałam o tym, że to mogą być różnego rodzaju elementy, takie, które my łatwo zauważymy i też takie, które będą dla nas trudne do zauważenia. Komunikacja na tej płaszczyźnie jest najbardziej wygodną formą porozumiewania się dla kota. Rozmowa może być prowadzona, słuchajcie, na dystansie, czyli jeden kot może być z jednej strony parkingu, drugi z drugiej, jeżeli mowa o takich zdziczałych, żyjących na zewnątrz kotach i one się porozumiewają bez problemu. Dodatkowo emocje mogą być wyrażone w sposób płynny, w zależności od tego, jak sytuacja się rozwinie. Zjawisko płynności można łatwiej poznać dzięki kwadratom Leihausena. Ich autorem jest już nieżyjący niemiecki badacz i zoolog Paul Leihausen, który poświęcił sporą część życia na badanie zachowań kotów. Dzięki swoim badaniom stworzył właśnie owe kwadraty, które możecie znaleźć na mojej stronie na Facebooku Psy, koty, inne kłopoty. Pierwszy z nich to kwadrat sylwetki, natomiast drugi z nich to kwadrat nastroju. Przedstawiają one, jak ważne są informacje z postawą ciała oraz z mimiką pyska zwierzęcia. Diagramy tego typu najczęściej obrazują zachowania agonistyczne, czyli te związane z walką albo też z rywalizacją. Natomiast dzięki ich znajomości będziemy w stanie odczytać pierwszy główny komunikat kota. Dzięki temu będziemy mogli stwierdzić, z jaką grupą zachowań mamy do czynienia. Czy są to zachowania przyjazne, czy są to zachowania odstraszające lub też związane ze strachem. Jeżeli chcemy zgłębić tego typu sygnalizację i poznać ją bardziej, to kolejnym krokiem będzie zapoznanie się z elementami anatomicznymi, przy użyciu których koty komunikują się z otoczeniem. Czyli oczy, uszy, wibrysy, ogon. Dodatkowo w grę wchodzi manipulacja ułożeniem ciała, czyli wszelkiego rodzaju przygarbienia, wygięcia, pochylenia. Poza tym do komunikacji służy również sierść, a konkretnie zjawisko jeżenia. Dzięki temu procesowi, połączonemu z odpowiednim wygięciem ciała włók, może stać się nawet kot dwa razy większy wizualnie niż naprawdę jest. Stanowi to bardzo wymyślną reakcję obronną organizmu, natomiast jest też często wykorzystywane podczas ataku. Wszystko po to, by wydać się po prostu większym. Ta reakcja organizmu ustępuje, gdy samopoczucie kota wraca do normy. Jednak nigdy nie powinniśmy wtedy starać się pocieszać kota, ponieważ może on przekierować frustrację na nas i po prostu nas zaatakować. Tymczasem znowu mamy telefon. Tak, słucham?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam taki problem. Chodzę z pieskiem na teraz, jest śnieg i pomiędzy jego opuszkami często się robią takie kulki śniegowe i potem kuleje. Jak długo można w ogóle na tym śniegu chodzić, bo wiadomo, piesek idzie powąchać, tu, tam załatwić się. Mhm.
Już pani odpowiadam na antenie, ja się z panią teraz rozłączę. Jeżeli chodzi o te kulki śniegowe, to wszystko zależy też, że można powiedzieć niestety tutaj nam od rasy, bo każda rasa jest troszeczkę inna. Najgorzej mają te, które niestety mają włosy albo jeszcze dodatkowo mają włosy kręcone, tak jak lagotto albo pudle. U nich nie tylko tworzą się kulki pod łapkami, ale też na całych łapach i też czasami na uszach, tak jak na przykład u spanieli. Ja polecam przede wszystkim troszeczkę wycinać włosy ze wnętrza łapki. Jeżeli pies na to nam nie pozwala, są specjalne, można kupić sobie specjalne środki, które służą do rozczesywania psiego włosa i spryskać z tym. Najlepiej na bazie oleju kokosowego. Albo wręcz kupić sobie olej kokosowy, troszeczkę go rozpuścić i posmarować łapy psu olejem kokosowym. Właśnie te wnętrza łapek przed wyjściem na spacer. Dzięki temu nie będą do niego przylegać cząsteczki wody i nie będą tworzyć się kule. Dodatkowo, żeby zabezpieczyć opuszki, można też stworzyć swojego rodzaju takie mazidła właśnie do psich łapek. Ja tworzę takie mazidła na bazie wosku pszczelego, oleju arganowego, oleju kokosowego i arniki. Wszystkie te rzeczy łączę w odpowiednich proporcjach. Jeżeli ma pani Facebooka, to zachęcam do wejścia właśnie na moją stronę, na Psykoty i na Kłopoty. I tam jest przepis właśnie na taki, można, ja to nazywam impregnat do psich stópek i można sobie go samemu zrobić. Są też oczywiście preparaty, które możemy kupić w sklepach zoologicznych. Żaden problem. Natomiast pamiętajcie, by nie kupować takich, które są zrobione na przykład na bazie bardzo silnych olejków eterycznych. Bo spotkałam się z takim, który jest zrobiony z eukaliptusa. Pies zaczął atakować ręce swojej właścicielki, jak tylko próbowała mu smarować nim łapy, ponieważ ten zapach był dla niego zbyt intensywny. Dlatego jeżeli już kupujecie, pytajcie się o takie, które mają zapach neutralny. Można powiedzieć tylko zapach tych olejków, które tam już są i nic ponadto. To, ponieważ psu po prostu to bardzo przeszkadza. Czyli podsumowując, można wycinać włosy z łapek, dodatkowo można albo spryskać specjalną odżywką na rozczesywanie włosów z olejem kokosowym, albo samym olejem kokosowym po prostu natłuszczać te łapki pod spodem, szczególnie te włosy, dzięki czemu nie będą się tworzyły kulki, a dla zabezpieczenia naszych opuszek łap zachęcam do stworzenia sobie samemu lub kupienia przez internet takiego właśnie specjalnego środka do pielęgnacji opuszek łap. A tuż po krótkiej przerwie przechodzimy sobie do komunikacji dźwiękowej u kotów.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o kocie i komunikacji. Odpowiadam też na wasze telefony, natomiast teraz zostało już nam troszeczkę dużo jeszcze tematu i może się okazać, że nie zdążę ich odebrać, ale nic straconego. Zapraszam was na moją stronę Psy, koty, inne kłopoty na Facebooku. Tam też możecie zadać mi pytanie i postaram się na nie odpowiedzieć w audycji, która dotyczy właśnie pytań o waszych podopiecznych. Komunikacja dźwiękowa. Koty kojarzą nam się głównie właśnie z jakimiś miałkami, z mruczeniem, natomiast ich wokalizacja obejmuje naprawdę szereg różnych dźwięków w bardzo szerokim zakresie i częstotliwości. Pojawia się tam nawet szczekanie. Między innymi jest to częstotliwość pomiędzy 20 Hz aż do 65 kHz. W związku z tym, że człowiek odbiera dźwięki na poziomie 20 kHz, nie jesteśmy w stanie usłyszeć wielu sygnałów dźwiękowych wydawanych przez koty. Kocięta, jeśli mieliście kiedyś do czynienia z kociętami oczekującymi na matkę, można zaobserwować u nich otwieranie pyszczka, które nie wiąże się z pojawieniem żadnego, choćby najdrobniejszego dźwięku. Nic bardziej mylnego. Maluchy bowiem wydają sygnały wokalne dla nas niesłyszalne. Właśnie ze względu na częstotliwość nasz narząd słuchu nie jest w stanie ich wychwycić. Oczywiście mamy kotki są w stanie je usłyszeć z dużej odległości. Kot też, uwaga, miauczy dla człowieka, to co już powiedziałam na samym początku audycji. Koty nie komunikują się między sobą wokalnie, nie potrzebują tego wśród ogromu postaw i zapachów, jakie mogą sobie przekazywać na odległość. Zwierzęta te wokalizują głównie w trakcie okresu rozrodczego, na przykład w marcu, kiedy słyszymy nawoływania godowe kotów. Miauczą koty małe, kiedy chcą zawołać mamę, oraz te zwierzęta, które doznały bólu, cierpienia albo skrajnie się wystraszyły. Natomiast koty nie wydają między sobą dźwięków takich jak te, które w domu odzywają się jakoby bezpośrednio do nas. Co więcej, według badań stwierdzono, że koty miauczą specjalnie dla nas ludzi, a w ich wewnętrznej komunikacji międzygatunkowej taki rodzaj sygnału nie jest wykorzystywany. Jeszcze ciekawsze jest to, że kot potrafi stwierdzić, jaki rodzaj miauczenia jest najbardziej atrakcyjny dla ich opiekuna i używać go częściej lub też w określonych sytuacjach, jakby coś na tym zyskać. Kot mojej przyjaciółki potrafił wydawać z siebie rozstrzelające dźwięki o brzmieniu podobnym do słowa mama za każdym razem, gdy chciał otrzymać smakołyk. Oczywiście nauczenie się, że dany dźwięk przynosi efekty w postaci smacznego kąska, jest swego rodzaju strategią radzenia sobie, jaką koty potrafią przyjąć, by wymusić na nas nadprogramowe otrzymywanie pokarmu. Jeśli chodzi o typy sygnałów, jakie kot wydaje, są to sygnały neutralno przywołujące. Jest to miauczenie krótkie, identyfikacyjne, chrząkanie też nowonarodzonych kociąg i pomruki na powitanie. Wywołane ekscytacją lub powodzeniem, czyli właśnie szczekanie, skrzeczenie, świergot, trel, pisk, wydawane na przykład na widok nieosiągalnej ofiary, często słyszalne w przypadku kotów obserwujące ptaki siedzące na parapecie. Kolejna rzecz to sygnały negatywne, odstraszające lub grożące. Jest to syczenie, buczenie, warczenie i prychanie. No i wyrażające ból i strach lub frustrację. Jest to przeciągłe miauczenie, jęczenie oraz mruczenie, które też może być spowodowane bólem. Oczywiście każdy kot dzieli swój dom z każdy człowiek dzielący swój dom z kotem, taki człowiek każdy wie, że z niektórymi dźwiękami spotykamy się częściej, na przykład powitalne miałknięcie, a z innymi rzadziej, jak choćby prychanie czy wrzaski towarzyszące kocim walkom. W przypadku sygnalizacji głosowej kontekst sytuacyjny nie ma znaczenia, dlatego że w grę wchodzą osobnicze zdolności do wydawania konkretnych dźwięków. Są też rasy bardziej wokalne, które były hodowane w taki sposób, by kojarzono te najbardziej rozgadane osobniki. Na przykład bardzo wokalne są koty siamskie, Devon Rex czy koty bengalskie. Od tych ras nie możemy wymagać ciszy. Zresztą od każdego kota nie możemy wymagać ciszy, ponieważ głośne usposobienie jest po prostu cechą danego zwierzęcia. I nawet jeżeli mamy nierasowego kota, który często miałczy i nie ma żadnych podłoży fizjologicznych bólowych, to może to oznaczać, że po prostu lubi się w taki sposób z nami komunikować. W mojej mruczenie, bo to też jest bardzo istotne, żeby podkreślić to, co przed chwilą mówiłam, że mruczenie nie musi oznaczać tylko i wyłącznie faktu, że jest nam, że kotu jest z nami dobrze. W mojej ocenie jest to symbol rozpoznawczy kota, który przez swoisty wyznacznik jest swoistym wyznacznikiem tego, czy kot nas lubi, czy też nas nie lubi. Często jak przychodzę do kogoś, kto ma kota, kot na przykład siada mi na kolanach i mruczy, to jest informacja, no widzisz, już cię polubił, bo już siada i mruczy na tobie. No i pewnie wielu z was ma bardzo podobnie. Mruczenie to dźwięk towarzyszący oddychaniu, wytwarzany przez kota w sposób celowy i kontrolowany. Powstaje on, gdy powietrze przepływa przez krtań, zarówno na wdechu, jak uwagi na wydechu. Tak jak już powiedziałam, większości z nas mruczenie kojarzy się bardzo optymistycznie, więc kiedy kot siedzący na kolanach mruczy z zadowoleniem, jesteśmy w siódmym niebie. Jednak nie zawsze dźwięk ten ma pozytywne znaczenie, ponieważ tak jak przy każdej wokalizacji, tak i przy mruczeniu możemy wyróżnić kilka odmian. Mruczą koty zadowolone, ale mruczą też koty chore, obolałe, cierpiące z powodu złamań oraz umierające. Badania naukowe prowadzone w północnej Karolinie w USA wykazały, że wibracje towarzyszące mruczeniu zwiększają gęstość kości, uśmierzają ból oraz pomagają w regeneracji ścięgien i mięśni. Niesamowite wspomaganie leczenia medycznego. Więc jeżeli zauważyliście, że wasz kot nagle, bez powodu zaczął bardzo mocno mruczeć i robi to często, mimo że wcześniej tego nie robił, nie cieszcie się, że jest nagle bardziej socjalny. Warto w tym wypadku udać się z nim do weterynarza, żeby ten sprawdził, czy wszystko z kotem jest w porządku. Kolejne sygnały to sygnały zapachowe. Znaki te to oczywiście nie tylko te związane z załatwieniem potrzeb fizjologicznych, choć podejrzewam, że w tym momencie większość z was pomyślała właśnie o kotach, którym zdarza się załatwiać poza kuwetą. Faktycznie takie zapachy też mają znaczenie w koszym świecie, tym niemniej większość kocich zapachów jest tak subtelna, że mało który człowiek jest w stanie wyczuć choćby jeden z nich. Pozostawienie znaczników zapachowych dla kota ma ogromne znaczenie, ponieważ służy mu m.in. do wyznaczania granic terytorialnych, do poszukiwania partnera w rozrodzie, przypisywania własności poszczególnym zasobom oraz stwarzaniu jednolitej zapachowej grupy społecznej. Właśnie dlatego kot ociera się o nogi opiekuna, gdy ten wraca z zakupów. Tutaj warto przypomnieć sobie mój przykład o ataku kota na właścicielkę, która wróciła z firmy po zapoznaniu z nową współpracowniczką, która z kolei posiada silnie znaczącego teren kota. Kot domownik nie rozpoznał zapachu właścicielki, dlatego nastąpił atak. Inny przypadek. Kot wrócił od weterynarza do domu, gdzie wcześniej mieszkał z innymi kotami. W tym przypadku błędem jest wpuszczenie kota od razu do kontaktu z domownikami, ponieważ gotowe są one go po prostu zaatakować. Jest on dla nich po prostu dziwnie pachnącym intruzem. Lepiej na początku odizolować kota na kilkanaście nawet godzin, by przywrócić jemu właśnie ten zapach grupy społecznej, o którym wcześniej wspomniałam. Wtedy koty łatwiej zaakceptują fakt, że przyszedł ich przyjaciel, ponieważ już mimo jeszcze szczątkowego zapachu weterynarza będą one czuły swojego przyjaciela. Jeśli chodzi o kocią komunikację zapachową, wyróżniamy tutaj znaczniki feromonowe oraz komunikację z wykorzystaniem odchodów. Znaczniki feromonowe to grupa zapachów, które kot wykorzystuje, by poczuć się bezpiecznie. Są to feromony familiaryzacyjne, które kot wykorzystuje do oznaczania tak zwanych przestrzeni własnych. Najczęściej można to zaobserwować w domach, gdzie jest tylko jeden kot, który ociera się bokami policzków o framugi drzwi, meble czy nowe przedmioty. Kot zostawia te sygnały dla siebie. Dlatego warto dla kotów kupić specjalne nakładki na framugi drzwi w postaci takich szczotek, na których kot będzie mógł zostawiać swoje zapachy i będzie mu łatwiej oznaczyć swój teren. Z tego typu feromonami wiąże się też drapanie, ponieważ gruczoły je wydzielające znajdują się również pomiędzy poduszkami na łapach. Dlatego jeśli nasz kot drapie meble, trzeba zastanowić się nad ilością drapaków. Być może jest ich za mało. Jeden na pewno nie wystarczy. Warto też pamiętać o tym, że kot musi mieć różne rodzaje drapaków, czyli musi mieć jeden drapak poziomy, jeden pionowy i jeden, można powiedzieć, pod ukosem. Kot będzie wybierał te, które w danym momencie będą mu najbardziej odpowiadały. Poza tym też trzeba się zastanowić nad rozmieszczeniem drapaków. Może są umieszczone w złych, nieatrakcyjnych z punktu widzenia kota miejscach. Trzeba je umieścić tam, gdzie kot drapie. Na przykład właśnie przy meblach albo przy, można powiedzieć, punktach takich, które są dla niego specjalne. Najczęściej koty drapią meble przy oknie, ponieważ z okna wydziela się zapach innych kotów, które gdzieś tam sobie wolno żyją. Też trzeba się zastanowić nad fakturą drapaków, ponieważ każdy kot ma inne preferencje odnośnie drapania. Jedne lubią szarpaki standard, inne lubią rzeczy z litego drewna, kolejne lubią rzeczy wiklinowe, lubią też znajdują się też takie koty, które lubią konkretny rodzaj materiału, albo nawet lubią drapać po prostu skórę i takiemu kotu trzeba zapewnić drapak zrobiony po prostu ze skóry. Szczególnie jeżeli mamy meble skórzane i kot po prostu zagłębia się w nich pazurami w każdym momencie, kiedy tylko je widzi. W każdym razie faktura przyrządów do drapania powinna być taka, jak elementów, które kot drapie z własnej woli. Wszystko zależy od preferencji kota. Znaczenie odchodami. To też jest bardzo ważne, ponieważ nie jest zbyt przyjemne w przypadku kotów, które mamy u nas w domu. W przypadku tego znaczenia głównym celem jest pozostawienie znaczników zapachowych w celu prokreacji, a więc poszukiwanie partnera do rozrodu. Mowa oczywiście o zwierzętach niekastrowanych. Oraz znaczenie też granic terytoriów i tutaj możemy mieć do czynienia z czymś takim w przypadku kotów również kastrowanych. Oraz pozostawianie informacji dla ewentualnych rywali. W obu przypadkach wykorzystywany jest głównie mocz, bogaty nie tylko w hormony, ale i w związki siarki, dlatego jego zapach jest wyczuwalny przez inne zwierzęta na duże odległości. W przypadku kastratów wykorzystywanie moczu w komunikacji jest związane też z poczuciem strachu i zagrożenia albo wyrazem złego samopoczucia u kota. Bez względu na to, czy nasz przyjaciel jest kastrowany i znaczy moczem lub też załatwia się inną potrzebą poza kuwetą, trzeba zwrócić uwagę, czy zwierzę ma zapewniony dobrostan, ponieważ takie zachowanie kota jest często sygnałem od niego, że coś jest nie tak. A dla tych zwierząt wystarczą niekiedy bardzo subtelne zmiany w miejscu, w którym przebywają. Kot może oczekiwać poprawy warunków środowiskowych, które niedawno w jego ocenie zostały zmienione. Na przykład nie mamy dla niego czasu, bo zmieniliśmy pracę. Przeprowadzamy się, nie ma nas częściej na dłuższe okresy też i na przykład mamy remont w dodatku, gdzie przychodzą nowe osoby, są nowe zapachy. Poza tym może to być też przyczyną, może być zmiana w składzie grupy rodzinnej, na przykład przychodzi na świat dziecko albo mamy nowego partnera, albo też choroba kota lub jej początki, czyli najpierw weterynarz, potem ewentualnie behawiorysta. Ale jeżeli któreś z tych poprzednich rzeczy gdzieś nam się przewijają, to możemy sobie sami zrobić, można powiedzieć w cudzysłowie, taki rachunek sumienia i stwierdzić, czy nie było faktycznie czegoś, co kot z reguły miał zapewnione. Najbardziej powinna nas zastanowić oczywiście sytuacja, w której kot nigdy nie załatwiał się poza kuwetę i nagle zaczął robić na złość, oczywiście w cudzysłowie. Wtedy zastanówcie się, czy w ostatnim czasie w waszym życiu i w życiu kota nie zaszły jakieś wcześniej wymienione przeze mnie zmiany. Podsumowując, koty komunikują się zarówno z innymi kotami, jak i z nami ludźmi za pomocą szeregu różnych sygnałów. Są to postawy, dźwięki i zapachy. Często komunikacja ta przebiega w sposób dla nas niewidoczny, co oczywiście nie powinno zniechęcić nas do poszerzenia wiedzy na jej temat. No i można powiedzieć, że na zakończenie mamy też telefon. Tak, słucham?
W jaki sposób pani rozróżnia smak kota czy psa, jak on czuje smak? Jak pani to widzi? Jak pani widzi w zasadzie, bo pani jest takim człowiekiem, który się pomimo to, że już dosyć tego jąkania, czytania i w ogóle wszystkiego, to chciałbym się dowiedzieć, jak pani to rozróżnia, jak pies rozróżnia czy kot smak.
Już mówię, mamy podstawowe smaki i koty i my mamy podstawowe smaki, które konkretnie rozróżniamy. Zależy to od budowy naszego języka i w zależności od tego, jakie kubki smakowe ma dany gatunek na języku, tak rozróżnia smak. I dla każdego zwierzęcia smak może być zupełnie inny. Dlatego jedne zwierzęta wybierają mięso i są to zwierzęta mięsożerne, natomiast inne zwierzęta wybierają rośliny i są zwierzętami roślinożernymi. A jeszcze inne zwierzęta wybierają na przykład odchody, tak jak muchy. I w tym momencie oznacza to, że po prostu to im smakuje. Dlatego smak zależy tak naprawdę od gatunku i od tego, jak przystosowane są narządy, którymi dane zwierzę po prostu te elementy pokarmu zbiera. To już wszystko, słuchajcie, na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień w sobotę, jak zwykle po 8:00. Pozdrawiam serdecznie, Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.